Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. W audycji Masz Prawo. No, ostatni dzień na rozliczenie się z fiskusem, więc jaki może być temat? Podatki, oczywiście podatki, proszę Państwa. Ostatni tydzień na to, żeby rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nawet już w zasadzie mniej niż tydzień, bo za tydzień to 1 maja, a my ten czas mamy do 30 kwietnia. Ale w tym roku, jeżeli tego nie zrobimy, to tak naprawdę nic się nie stanie. Moim i Państwa gościem jest pani Anna Kudzinowska-Mudel z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dobrze mówię?
Nic się nie stanie.
Nic się nie stanie.
No właśnie.
Czyli nie stanie dla oczywiście określonej grupy podatników, tak, żebyśmy tutaj nie wprowadzili naszych słuchaczy w błąd, bo nie wszystkich usługa twój EPIT dotyczy.
No bo mówimy właśnie o tym, że od tego roku Urząd Skarbowy taką usługę nam zaproponował jak twój EPIT i ci, którzy rozliczają się na formularzach 37 PIT, 37 PIT, 38, zostali przez Urząd Skarbowy rozliczeni. Ale we wszystkich naszych audycjach mówiłyśmy, że to tak z automatu to może niedobrze, żeby poszło to zeznanie do Urzędu Skarbowego i żebyśmy tam nie zajrzeli, że jednak lepiej może wejść i sprawdzić.
Znaczy, proszę Państwa, założenie tego programu Twój EPIT właśnie było takie, żeby to jednak podatników odciążyć od tego niemiłego obowiązku składania zeznań podatkowych, rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Więc jeżeli ktoś z Państwa ma tylko jednego płatnika, czyli jeden zakład pracy i nie korzysta z odliczeń, bądź też nie chce wskazać organizacji pożytku publicznego, na rzecz której 1% podatku chce przekazać, to oczywiście nie ma takiej potrzeby, żeby składał zeznanie podatkowe, ponieważ program Twój EPIT tak złoży, jakby wygeneruje zeznanie z 30 kwietnia po północy. I to wstępne zeznanie, które jest dostępne w programie Twój EPIT, ono przekształci się w zeznanie podatkowe, tak jakby to zrobił podatnik. Czyli na pewno jest to duże ułatwienie.
Ale może się okazać, że na przykład nawet nie jesteśmy świadomi tego, że wyszła nam jakaś kwota do dopłaty. Być może ona nie jest wysoka, ta kwota do dopłaty, bo panie w księgowości pewnie pilnowały, nawet jeżeli mamy ten jeden, tylko jednego płatnika składek. Panie pewnie pilnowały, żeby ten podatek został dobrze odtrącony i odprowadzony do Urzędu Skarbowego. Ale nawet jeżeli to jest złotówka, to my przecież tę złotówkę Urzędowi Skarbowemu zwrócić musimy.
Tak, proszę Państwa, ta zmiana przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wiązała się właśnie z wprowadzeniem tego programu Twój EPIT, również objęła kwestie dotyczące sposobu zapłaty podatku, który wynika właśnie z tego zeznania podatkowego, które do 30 kwietnia jest zeznaniem wstępnym, a następnie staje się zeznaniem podatkowym, więc do końca maja Urząd Skarbowy poinformuje o tym pisemnie, listownie bądź też mailowo, ale poinformuje podatników o tym, że jest kwota do zapłaty i w ciągu 7 dni od odbioru takiego wezwania należy ten podatek uiścić, przy czym za okres ten właśnie, kiedy podatnik poweźmie informację o kwocie do zapłaty, nie naliczane są odsetki, więc to jest ten okres bezodsetkowy, tak?
Czyli możemy spokojnie czekać na taką informację, nawet jeżeli nie zajrzeliśmy do naszego tego wstępnego zeznania podatkowego, bo może najpierw jednak trochę liczb. Czy dużo jest takich podatników u nas tutaj, którzy jeszcze się z fiskusem nie rozliczyli?
Tak, proszę Państwa, jest znaczna grupa jeszcze podatników, przy czym my śledzimy tych, którzy już dokonali rozliczeń, więc z danych ustalonych na dzień wczorajszy wynika, że 80% wszystkich zeznań zostało złożone w formie elektronicznej, jakiejkolwiek elektronicznej, czyli przez e-deklarację i przez Twój EPIT, a z systemu Twój e-PIT skorzystało prawie 46% podatników, czyli tak, jest to, tak, jest to spora grupa osób.
Bardzo dużo, jeżeli chodzi o pierwszy rok obowiązywania takich udogodnień, no to dużo osób sprawdziło to jednak, bo to trzeba było teraz, jeżeli składaliśmy zeznanie za pośrednictwem tej platformy, trzeba było jednak wejść i potwierdzić. Samo nie poszło.
Tak, proszę Państwa, i tutaj chciałabym zwrócić uwagę, ponieważ już 2 miesiące tak obserwujemy to, w jaki sposób Państwo korzystacie z tego systemu i jakbym chciała zwrócić uwagę na takie pojawiające się, powtarzające się problemy przy wypełnianiu zeznań w ten sposób, czyli przede wszystkim trzeba wejść do tego systemu, ale w ten sposób, że najpierw pojawiają nam się te informacje od płatników, tak? Czyli nasze przychody, nasze dochody i kwota do zapłaty bądź nadpłaty wynikające z zeznania. Po czym możemy wyedytować wszystkie ulgi, z których chcą Państwo skorzystać i następnie proszę też pamiętać o tym, że należy takie zeznanie wygenerowane sprawdzić i zaakceptować i je wysłać. Dlatego, że jeżeli wejdziemy, nie zaakceptujemy i nie wyślemy, to zeznanie niejako przez nas poprawione nie dotrze do Urzędu Skarbowego. Więc ono po prostu w 30 kwietnia w oparciu o te informacje, które płatnik udostępnił do Urzędu Skarbowego, zostaną przekształcone w zeznanie, tak na bazie tych informacji powstanie zeznanie podatnika po północy 30 kwietnia. Czyli jeżeli chcemy skorzystać z ulg, co podkreślam, i naniesiemy jakiekolwiek zmiany, to należy to zatwierdzić i wysłać. I proszę Państwa, kolejna rzecz, proszę sprawdzać status dokumentu, bo jeżeli jest prawidłowo, zeznanie dotrze do Urzędu Skarbowego, wówczas wygeneruje nam się UPO to jest dopiero gwarancja, że takie zeznanie dotarło, dlatego że bardzo często dzwonicie Państwo do urzędów swoich skarbowych i pytacie, czy zeznanie dotarło, pomimo to, że zostało wysłane elektronicznie i te UPO się wygenerowało. Dlatego zwracam na to uwagę. Czyli
jeżeli nie dotrze, to nie będzie UPO, prawda?
Tak, nie wygeneruje się tak potwierdzenie dostarczenia tego zeznania do Urzędu Skarbowego.
Za chwilę powiemy, jak wejść do tego portalu i o czym należy w ogóle pamiętać, rozliczając się z Urzędem Skarbowym, z jakich ulg możemy skorzystać i jakie już mamy interpretacje co do tego, kto ten podatek powinien zapłacić. Za chwilę. 744 22 22. Nasz numer telefonu. 21 minut po 14 w audycji Masz Prawo, rozliczamy się z podatku. Bardzo dużo pytań Państwa dotyczy właśnie usługi Twój e-PIT, z której, przypomnijmy, przynajmniej naszych podatników skorzystało ponad 40% z tej formy rozliczenia. Pytania naszych słuchaczy, od nich zacznę. Pierwsze pytanie, a mianowicie, jeżeli pani po raz pierwszy miała przychód, dochód, czy przez usługę e-PIT będzie mogła się rozliczyć? Na logikę wydaje się, że nie, bo żeby się dostać do tego Twój e-PIT, to trzeba parę danych podać i właśnie.
Tak, proszę Państwa, niestety słuchaczka nie będzie mogła złożyć zeznania, skorzystać z możliwości złożenia przez Twój e-PIT. Pozostaje tylko forma papierowa zeznania bądź przez deklarację. Więc proszę Państwa, żeby zalogować się do tej usługi Twój e-PIT, należy podać PESEL bądź NIP, następnie kwotę przychodu z zeznania za rok ubiegły, bez względu na to, który to był formularz. Następnie jeden przychód z informacji PIT-11 od płatnika. Jeżeli mamy kilku płatników, to obojętnie, tak, to nie ma znaczenia, z którego PIT-11 przychód wpiszemy I trzecia funkcjonalność, która była wymuszona przepisami RODO, więc należy podać kwotę do zapłaty bądź nadpłaty wynikające ze zeznania podatkowego za rok 2017. Czyli jeżeli której z tych wielkości nie podamy, to niestety nie można złożyć takiego zeznania. Tym bardziej, że jeżeli w pozycji kwota do zapłaty bądź kwota nadpłaty wpiszemy zero, to niestety system nasz nie przepuści. Więc zarówno brak zeznania podatkowego za rok 2017, bądź też kwota zero w pozycji kwota do zapłaty, kwota nadpłaty uniemożliwi zalogowanie się do tego systemu, ale istnieje druga możliwość, czyli przez profil zaufany. Ta sytuacja dotyczy wszystkich młodych osób, tak, które pierwszy raz składają w tym roku zeznanie, więc tacy młodzi podatnicy niestety nie będą mogli złożyć zeznania przez usługę Twój PIT w ten sposób, żeby logować się przychodami, jedynie przez profil zaufany, do czego zachęcamy. I proszę Państwa, też ta podobna sytuacja dotyczy osób, które w latach ubiegłych, głównie emerytów, którzy nie składali zeznań podatkowych, skorzystali z PIT-a OP, też niestety nie będą mogli złożyć zeznania podatkowego przez Twój e-PIT, ale też właśnie poprzez ten sposób logowania, czyli przychód za zeznania za 2017, 2018 i tą trzecią funkcjonalnością, ale przez profil zaufany jak najbardziej można wejść i wtedy mają przygotowany zarówno formularz PIT-37, jak i PIT-OP.
To dotyczy tych wszystkich osób, które po raz pierwszy będą się rozliczały z urzędem skarbowym, czyli nie mają zeznania, z którego mogą swoje przychody spisać, bo to będzie zero po prostu, ale też tych osób, które miały kwotę zero do dopłaty bądź do zwrotu, tak?
Tak.
Też nie wejdą.
Wejdą przez profil zaufany.
Tak. A jeżeli jedno z małżonków przykładowo, bo ta preferencyjna forma rozliczania się małżonków pozostała nam do motywacji.
Jak najbardziej. Tylko, że proszę Państwa, proszę pamiętać, że usługa Twój e-PIT została skonstruowana w ten sposób, że to jest przygotowane są zeznania podatnikom indywidualnie, czyli w oparciu o dochody jednego z podatników, więc żeby można było rozliczyć się wspólnie na formularzu PIT-37, należy dokonać również tych danych autoryzujących wskazać dane autoryzujące drugiego z małżonków. Także tutaj tu już trzeba trochę mieć dokumentów, tak, przy sobie w momencie, kiedy uzupełniamy, chcemy rozliczyć wspólne zeznanie.
Jeżeli ten nasz współmałżonek nie miał przychodów w roku poprzednim, to też nie rozliczymy się w ten sposób.
Wtedy pozostaje nam profil zaufany albo e-deklaracja, albo forma papierowa.
Czyli warto sprawdzić. I jeszcze to, co na końcu wybrzmiało poprzedniego naszego wejścia, a mianowicie, że jeżeli wejdziemy sobie, bo to rozumiem, liczba wejść na ten twój e-PIT jest nieograniczona. Możemy sobie codziennie tam wchodzić,
oczywiście,
prawda, i oglądać, co tam się dzieje.
Tak.
Czy coś się zmieniło, czy nie. Ale jeżeli tam wejdziemy, zedytujemy ten twój e-PIT, wprowadzimy nasze dane i tego nasze na przykład ulgi, wprowadzimy PESEL-e dzieci, albo PESEL-e dzieci tam chyba są, tylko zaznaczymy, że chcemy z tej ulgi skorzystać.
Znaczy PESEL-e dzieci są tylko w przypadku, kiedy są małoletnie, tak? I w latach ubiegłych rodzice korzystali z ulgi z tytułu wychowania dzieci.
Bo te pełnoletnie to trzeba potwierdzić, że się uczą, prawda? Więc tutaj
tak.
Urząd Skarbowy tego nie wie, więc tutaj rodzic musi aktywnie zadziałać w tym obszarze e-PIT-u. Ale jeżeli to wszystko przejdziemy, a nie wyślemy i wyjdziemy, to wchodząc po raz kolejny, jesteśmy na zerowej pozycji.
Jeżeli to zeznanie zostanie zatwierdzone, nie wysłane, a zatwierdzone, to te wszystkie naniesione przez nas zmiany...
Zobaczymy.
Zobaczymy, jak najbardziej.
Ale jeżeli nie zatwierdzimy, no to niestety. Ale jeżeli nawet zatwierdzimy zmianę, wyjdziemy i nie wyślemy tego do 30 kwietnia, to po 30 kwietnia to wraca do stanu pierwotnego i Urząd Skarbowy dostaje to, co sam wprowadził?
Tak.
Czyli, no, to, czyli proszę Państwa, bardzo uważnie proszę sprawdzać wszelkie informacje.
Dlatego tak już podkreślałam w poprzedniej audycji miesiąc temu i również teraz ponawiam tą prośbę do Państwa, żeby nie okazało się później, że tak wydawało nam się, że coś wysłaliśmy.
Wszystko zrobiliśmy, tak.
Tak, a niestety trzeba zatwierdzić i wysłać. I wówczas te wszystkie zmiany, które wprowadziliśmy, czyli ulgi, z których chcemy skorzystać, one na tym formularzu będą.
Czy korzystając z tej platformy Twój e-PIT, możemy też złożyć korektę, jeżeli coś...
Jak najbardziej, tak? Możemy korygować, tak. Mhm.
Czyli jeśli pomyliliśmy coś, wysłaliśmy, to teraz do 30 kwietnia jeszcze bezkarnie możemy sobie poprawiać.
Tak, tylko proszę Państwa, jeszcze taka prośba, bo zdarzają się nierzadko takie przypadki, że oprócz tego, że zeznania wysyłane są elektronicznie, są również przynoszone do Urzędu Skarbowego. Niestety nasze przyzwyczajenie do papieru jest tak silne, że bardzo dużo jest takich zeznań. Więc proszę pamiętać, jeżeli zatwierdzimy zeznanie, wyślemy, czy to przez Twój e-PIT, czy przez e-deklarację i wygeneruje nam się UPO,
to już nie idziemy,
to już nie idziemy z dokumentami do Urzędu Skarbowego.
Na spacer możemy się przejść, ale dokumentów urzędowi nie nieśmy i nie sprawdzajmy. Znaczy, sprawdzajmy oczywiście te UPO, a to już do tego przyzwyczailiśmy się przez jakiś czas, bo przy deklaracjach również zwracałyśmy na to bardzo dużą uwagę, żeby to urzędowe poświadczenie dostarczenia dokumentu do Urzędu Skarbowego wydrukować sobie nawet.
Tak, tylko że w latach ubiegłych fakt niezłożenia, znaczy niewygenerowanie czy nie przekazanie prawidłowej formie zeznania nie rodziło konsekwencje, tak? A w tym roku, w związku z tym, że wszystkie osoby, które pracują na umowę o pracę, mają jednak te wstępne zeznanie uzupełnione przez urząd, przez Ministerstwo Finansów, to jakby konsekwencja jest tylko taka, że nie skorzystamy z ulg.
Tak, albo coś innego, może na przykład koszty uzyskania przychodu będą inne niż te, które chcielibyśmy uzyskać lub wpisać. 744 22 22 nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. Za 27 minut 15 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o podatkach i zanim powiem o dobrej informacji dla tych, którzy korzystali z bonów szkoleniowych, to powiedzmy jeszcze o 1%. Od dawna przyzwyczailiśmy się już do tego, że ten 1% swojego podatku przekazujemy na organizacje pożytku publicznego. Nawet mamy swoje ulubione organizacje pożytku publicznego i często było tak, że wypełniali na przykład zeznanie podatnicy tylko po to, żeby ten 1% przekazać. Tego nie muszą już robić.
Nie, proszę Państwa, dlatego że w Twoim e-picie jest przygotowana, jest wskazany KRS tej organizacji pożytku publicznego, która była przez Państwa wykazana w zeznaniu podatkowym za 2017 rok. Czyli jeżeli nie chcecie przekazać 1% na rzecz innej OPP, to nie ma takiej potrzeby, żeby specjalnie dla potrzeb tylko tego 1% składać zeznanie. Tak, składać zeznanie.
Jeżeli chodzi o emerytów i rencistów, to również, jeżeli składali tę taką deklarację, że chcą ten 1% przekazać na specjalnym druku, to też już nie muszą tego robić?
Nie, proszę Państwa, PIT OP jak najbardziej w sytuacji, kiedy chcemy inną organizację pożytku publicznego.
Aha, tylko wskazać, jeżeli chcemy wskazać inną. No dobrze, no to powiedzmy w takim razie o tych wszystkich, którzy korzystali z bonów szkoleniowych, przynajmniej tych, które oferowało miasto Białystok.
Tak, proszę Państwa, ponieważ dosyć znaczna grupa osób korzystała z tych bonów szkoleniowych, Krajowa Informacja Skarbowa wydała interpretację miastu Białystok, w którym wskazała, że te bony szkoleniowe są przychodami z i podlegają opodatkowaniu, jednak teraz właśnie ta interpretacja została zmieniona i jednak te przychody wynikające z tych bonów szkoleniowych są zwolnione z opodatkowania.
Czy to oznacza, że ci wszyscy, którzy się już rozliczyli z urzędem i uwzględnili te bony szkoleniowe, a nawet podatek zapłacili od tych bonów szkoleniowych, bo to były czasami duże kwoty, teraz muszą zrobić korektę?
Tak, proszę Państwa, należy złożyć korektę.
Bo nawet jeżeli to miasto zrobi za państwa, to znaczy za swoich podatników, czyli te PIT-y 11 będzie skorygowało do Urzędu Skarbowego.
Tak, proszę państwa, w ogóle to dotyczy wszystkich sytuacji, tak, które okaże się, że czegoś nie uwzględniliśmy, tak, albo płatnik, znaczy któryś z przychodów nie uwzględniliśmy, albo płatnik nie przekazał PIT-u 11 do Urzędu Skarbowego, tak, i generując twój e-PIT okaże się, że tam tych przychodów nie ma, to jednak trzeba złożyć korektę zeznania.
W takich sytuacjach, kiedy nie wiemy, jak naprawdę postąpić, bo na przykład chociażby jeżeli chodzi o te bony, no to tutaj dotyczyło to dużej części podatników i jest taka ogólna interpretacja, ale pewnie są tacy podatnicy, którzy też mają takie przychody, z którymi nie za bardzo wiedzą, co zrobić, No właśnie, to co zrobić?
Znaczy, proszę państwa, artykuł 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych liczy sobie bardzo dużo punktów i tam są wszystkie zwolnienia, więc proponuję po prostu przeanalizować te zwolnienia, te kategorie zwolnień, bądź też skontaktować się z Krajową Informacją Skarbową, bądź też ze swoim urzędem skarbowym.
Jeżeli zmieniają się te interpretacje, to obowiązkiem płatnika składek jest dokonanie tejże korekty, prawda? Tak, i przesłanie swojemu podatnikowi takiej informacji.
Tak, takie tacy płatnicy jak Miasto Białystok oczywiście dokoną zapewne tego, ale tak, jeżeli to dotyczy mniejszej grupy osób, bądź też...
Różnie bywa.
Tak, to tak, z doświadczenia wiemy, że różne są sytuacje, dlatego też, proszę państwa, też sytuacje, kiedy płatnik nie wystawi PIT 11, to proszę o tym pamiętać, że jednak te przychody z umów o pracę czy z umów o dzieło, pomimo tego, że nie ma tej informacji, one powinny znaleźć się w zeznaniach podatkowych. Wtedy w oparciu o te dane, którymi dysponujemy, czyli na przykład umowę o pracę czy umowę zlecenie, te dokumenty też stanowią podstawę do wyliczenia kwoty przychodu, kwoty też kosztów. Jeżeli nie wiemy, czy płatnik odprowadza składki do ZUS, to też jeszcze jest możliwość weryfikacji tego w organach rentowych. I proszę państwa, jednak te przychody tak niewykazane przez płatników, jednak one powinny być w zeznaniach podatkowych.
Czyli proszę państwa, nawet na podstawie jakichś szczątkowych informacji, jeżeli był dochód, to je wpisujemy. Zawsze ta możliwość korekty jest. Wiem, że do 30 kwietnia bezkarna jest ta korekta, to znaczy no nic nam za to nie grozi, nawet jeżeli wyjdzie kwota do dopłaty, ale jeżeli to będzie już po 30 kwietnia?
To jedyną konsekwencją, gdyby okazało się, że trzeba dopłacić kwotę wynikającą z zeznania, bądź już też otrzymaliśmy zwrot, tak, z Urzędu Skarbowego i teraz po uzupełnieniu zeznania o te dodatkowe przychody okaże się, że trzeba coś jednak zapłacić, to jedyną konsekwencją będą odsetki za nieterminowe uiszczenie podatku.
Tak sobie mówimy, a będą odsetki, a one mogą nas trochę zaboleć, te odsetki.
Znaczy, odsetki ustawowe w tej chwili są niewielkie, 10% w stosunku rocznym.
Trochę bolą, ale nie aż tak bardzo. 744 22 22 nasz numer telefonu. Jeszcze za chwilę przypomnimy państwu, co sprawdzić i jak prawidłowo się rozliczyć. Za 16 minut 15, no to przyszła pora, drodzy państwo, żeby w tych podatkach powiedzieć jeszcze o kosztach uzyskania przychodu. To taki temat dość trudny w ostatnim roku był, bo troszkę też nam się zmieniała ta ustawa, jeżeli chodzi o koszty uzyskania przychodu 50%, bo normalnie to korzystamy z kosztów uzyskania przychodów zryczałtowanych, prawda, które wynoszą 1335 zł.
Za cały rok.
Za tak? cały
1335
rok,
zł jest to kwota kosztów z jednego stosunku pracy podatnika, którego zakład pracy jest położony w miejscu zamieszkania. Jeżeli podatnik dojeżdża do miejsca pracy poza miejsce zamieszkania, koszty wynoszą roczne 1668,72 grosze. A gdy podatnik uzyskuje przychody z więcej niż jednego stosunku pracy, koszty wynoszą 2002,05 zł. a gdy jeszcze dojeżdża do zakładu pracy położonego poza miejsce zamieszkania i ma więcej niż jednego płatnika, koszty z tytułu umowy o pracę wynoszą 2502,56 zł.
To ponieważ ten twój epic zdominował nas, nasz dzisiejszy program, ale też i poprzednie, ponieważ no, jest to ta nowa usługa, to czy on jest aż tak mądry na przykład, żeby wiedzieć, że my z dwóch stosunków pracy i nam przysługują tylko takie koszty, a nie inne, albo że my dojeżdżamy i możemy sobie tutaj podwyższyć?
Nie, proszę państwa, tutaj jeżeli chodzi o koszty uzyskania przychodu, jeżeli mamy więcej niż jedną umowę o pracę, to niestety trzeba samodzielnie te koszty wpisać w prawidłowej wysokości. I proszę też pamiętać, że koszty mogą być wpisane w wysokości, tak, do zeznania podatkowego, w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, jeżeli pracownik dojeżdża do zakładu pracy poza miejsce zamieszkania i ponosi wydatki na zakup biletów okresowych i wówczas taki wydatek poniesiony przysługuje prawo do odliczenia w pełnej wysokości pod warunkiem, że udokumentuje ten wydatek wyłącznie imiennym biletem okresowym, wówczas
policzy sobie.
Tak, może podwyższyć koszty uzyskania w oparciu o te wydatki faktycznie poniesione.
Czyli to jest generalnie pozycja, która, jeżeli nie wynosi 1335, bo coś nam się tutaj albo dubluje, albo zmienia, albo dojeżdżamy do pracy i chcemy troszkę sobie te koszty podwyższyć, wymaga i naszej ingerencji, tak, w aplikacji Twój EPIT.
Tak, proszę państwa, jest to pozycja, którą niestety musimy uzupełnić samodzielnie.
Dobrze, a mamy też możliwość skorzystania z 20% kosztów uzyskania przychodów w pewnych sytuacjach.
To dotyczy osób, które świadczą pracę w formie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło.
To też w PIT 11, w tej informacji, którą dostały od płatnika te osoby, będzie uwzględnione.
Tak, proszę państwa, jeżeli chodzi o te koszty, one tutaj zostają przenoszone z PIT 11 i tych nie trzeba poprawiać.
I jeszcze jakieś koszty? No tak, twórcze koszty. One są określone na poziomie 50% kosztów uzyskania przychodu, ale też są limitowane, prawda? Tutaj nie ma tak, że wszystko możemy sobie...
Tak, proszę państwa, no niestety z tymi kosztami związanymi z prawami autorskimi jest problem, ponieważ dotyczy to pewnej wąskiej grupy osób. One są limitowane i roczne koszty, 50% koszt uzyskania przychodów ze wszystkich tych źródeł tytułów, które zaraz wymienię, nie mogą przekroczyć 85 528 zł. A te tytuły to tak, one tak nazywają się z tytułu praw autorskich, ale powszechnie tak są przez wszystkich nazywane, ale dotyczą one przychodów z tytułu działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa ludowego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa.
Dziękuję.
Jak również działalności publicystycznej, działalności muzealnej, działalności konserwatorskiej i największa grupa osób jest to grupa, która uzyskuje przychody z działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonych w uczelniach działalności dydaktycznej.
Czyli wszyscy nauczyciele akademicy.
Wszyscy nauczyciele akademicy, wszyscy profesorowie.
No i różni inni, którzy te prawa autorskie tworzą w sposób taki, że potem przejmuje je ta placówka macierzysta.
Tak, prawda? Dlatego że jakby nie sam fakt stworzenia tego utworu, czy też wytworzenia jakiejś książki, tylko również przeniesienia prawa z pracownika na pracodawcę, tak? To jest podstawa do zakwalifikowania takich przychodów, aby od tych przychodów, tak, pomniejszyć koszty 50%.
Tutaj duża dyskusja się toczy nad tym, jak to ma być zrobione, tak, i czekamy na tą interpretację.
Tak, proszę państwa, czekamy na interpretację ogólną ministra finansów. Na razie ona jest na etapie uzgodnień międzyresortowych i też minister finansów zasięga opinii środowiska akademickiego, więc no niestety musimy jeszcze na ostateczną decyzję ministerstwa poczekać. Tak, jaka dokładnie grupa osób będzie mogła pomniejszać swoje przychody o te 50-procentowe koszty uzyskania.
No ale jak tu czekać, jak 30 kwietnia nie spełna tydzień został do tego.
Proszę państwa, więc zawsze można tak po tej interpretacji złożyć korektę zeznania, bo jeżeli taka interpretacja ukaże się, już zostanie ogłoszona, wówczas płatnicy skorygują PIT-11 zapewne zgodnie z tą interpretacją i wtedy w oparciu o te korekty informacji będzie można złożyć korektę zeznania podatkowego.
No to jeszcze mamy 4 minuty na to, żeby powiedzieć takie i przekazać państwu tak istotne informacje, o których koniecznie musimy jeszcze w tej audycji powiedzieć. Po pierwsze, wchodzimy na twój e-PIT, sprawdzamy. Do tego zachęcamy, bo oczywiście nie ma konsekwencji, jeżeli nic tam nie zrobimy, bo on się wygeneruje i będzie, ale konsekwencja może być tylko taka, że stracimy prawo do ulgi, a po co mamy to robić?
Tak, oczywiście później po 30 kwietnia będzie można jak najbardziej złożyć korektę zeznania i tą ulgę, z tej ulgi skorzystać, tak? Zachęcamy do twojego e-PIT-a, zachęcamy do złożenia zeznań przez e-deklarację dla tych osób, które niestety nie mogą skorzystać z rozliczenia przez twój e-PIT. Nie zachęcamy do papierowych form.
Nie.
I proszę państwa, jeszcze podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, a są zobowiązani do złożenia sprawozdania finansowego, proszę też nie nieść w formie papierowej takich sprawozdań do Urzędu Skarbowego, ponieważ od 1 stycznia 2019 takie sprawozdania finansowe trzeba przekazać w formie elektronicznej szefowi Krajowej Administracji Podatkowej. Także te zeznania powinny trafić do szefa KAS. Takie sprawozdania finansowe powinny trafić do szefa KAS.
Więc generalnie to my już tak coraz bardziej w to E wchodzimy, bo to twój e-PIT, te deklaracje przeróżne płatnicy już dawno składają przez też e-platformy albo e-pułapy w ten sposób. I to teraz mamy PIT 37, PIT 38, a w przyszłości rozumiem każdy inny PIT również.
Tak, ministerstwo dąży do tego, żeby wszystkie zeznania były składane w formie elektronicznej i z tych informacji, które posiadamy, wynika, one też są przekazywane w środkach masowego przekazu, że od nowego roku ministerstwo planuje, aby twój e-PIT dotyczył również tych osób, które muszą złożyć PIT 36. Czyli proszę państwa, wszystko zmierza jednak w kierunku tego, że odejdziemy od wszystkich możliwych form papierowych deklaracji i będą tylko i wyłącznie zeznania w formie elektronicznej.
I chciałam tą dobrą informacją zakończyć, że dzięki temu, że się rozliczamy elektronicznie, to na swój zwrot podatku czekamy krócej.
Tak, 45 dni.
45 dni to nie 3 miesiące, a jeżeli...
Tak, dlatego że ci z państwa, którzy złożył w formie papierowej zeznanie, niestety termin do zwrotu urząd ma wydłużony, czyli 3 miesiące.
No to co, proszę państwa, czekamy do... Nie czekamy. Rozliczamy się z Urzędem Skarbowym.
Już zostało.
Tak, już nie ma na co czekać.
Tym bardziej, że proszę pamiętać, że tak jak mieliśmy przykład z zeznaniami osób prawnych, no niestety obciążenia systemów sprawiły niektórym podatnikom psikusy, więc proszę nie zwlekać. Nie czekamy do ostatniej i nie do północy.
I nie do północy 30 kwietnia. Może spokojnie zróbmy to najpóźniej w ten weekend i wyjedźmy na majówkę. Będzie pięknie. Mamy taką nadzieję. I czekamy na zwrot podatków. Mam nadzieję, że ten twój e-PIT będzie państwu bardzo przyjazny i będą państwo z niego korzystać. Dziś moim państwa gościem była pani Anna Kudzinowska-Mudel z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
A A o podatkach porozmawiamy na pewno jeszcze nie raz w audycji Masz Prawo. Za tydzień audycji Masz Prawo nie będzie, ponieważ to 1 maja będziemy świętowali, a za 2 tygodnie, proszę państwa, porozmawiamy o emeryturze plus, o tej 13. emeryturze, którą już prezydent podpisał. Kto ją dostanie, na jakich warunkach, w jakiej wysokości? O tym za 2 tygodnie, a do usłyszenia mówi państwu Dorota Niebrzydowska.